Mam tu przed sobą figurkę świętego Antoniego z Padwy, którą podarowała mi pewna siostra zakonna. Święty trzyma na prawej ręce wtulone w niego dzieciątko Jezus, w lewej zaś ma lilię symbolizującą niewinność i czystość. Któż nie zna tej postaci? Wzywamy go przecież w różnych codziennych potrzebach, a szczególnie wtedy, gdy coś lub ktoś się zagubi. Wiele osób poświadcza, że święty Antoni skutecznie dopomógł odnaleźć im zgubę. Jest to jeden z najbardziej popularnych świętych, czczony w całym Kościele powszechnym. Chyba nie ma takiego kościoła lub kaplicy, w których nie byłoby figury lub obrazu świętego z Padwy. Zwykle tuż obok znajduje się puszka z napisem Chleb świętego Antoniego, gdzie można składać jałmużnę dla biednych. Szczególnie chętnie składamy tam jałmużnę dla wynagrodzenia za niezachowanie postu. Tę wspaniałą praktykę wspierania najuboższych ze względu na miłość i cześć do świętego Antoniego z Padwy zapoczątkowała Ludwika Bouffier w roku 1890 w Toulouse we Francji. O popularności tego franciszkańskiego świętego świadczy częste nadawanie jego imienia, zwłaszcza chłopcom, a przede wszystkim niezliczone rzesze pielgrzymów przy jego grobie w sławnym mieście Padwa we Włoszech, w mieście, gdzie znajduje się jeden z pierwszych i najstarszych uniwersytetów na świecie, w którym kształcili się wielcy Polacy, na przykład Mikołaj Kopernik. Kim był święty Antoni z Padwy? Ten po świętym Franciszku i świętej Klarze najbardziej popularny przedstawiciel franciszkańskiej szkoły duchowości. Otóż urodził się w Lizbonie w Portugalii około roku 1195. Na chrzcie świętym otrzymał imię Fernando, po polsku Ferdynand. Mając około 15 lat, wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna. W klasztorze Santa Cruz w Coimbrze w 1219 roku został wyświęcony na kapłana. Rok później bardzo przeżył uroczystość przewiezienia do Coimbry relikwii 5 męczenników franciszkańskich z Maroka. Poruszony dogłębnie przykładem ich świętości, przeniósł się do zakonu franciszkanów, zmieniając swoje imię chrzcielne na Antoni. Pragnął pójść w ślady owych męczenników i dlatego niebawem udał się na misję do Maroka. Jednak ciężko tam zachorował i zaraz musiał wracać do kraju. Ale jego statek podczas burzy morskiej na Morzu Śródziemnym dotarł na Sycylię, a nasz bohater stamtąd udał się do Asyżu w 1221 roku, gdzie spotkał się osobiście ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Wkrótce święty Antoni dał się poznać jako wybitny kaznodzieja, więc ustanowiono go głównym kaznodzieją zakonu i wysłano na głoszenie Słowa Bożego na terenie Italii. Przemierzał miasta i wsie, nawołując do pokuty i poprawy życia. Potem z północnych Włoszech udał się do południowej Francji. Liczne tłumy, które przychodziły go słuchać, nie mieściły się w kościołach. Z konieczności więc Antoni, za wzorem świętego Franciszka, głosił swoje nauki na miejskich placach i rynkach. Przez 2 lata był także profesorem teologii na Uniwersytecie w Bolonii. Z polecenia świętego Franciszka nauczał teologii także swoich współbraci. W liście do Antoniego święty patriarcha zakonu franciszkańskiego zapisał takie słowa: pozdrawia cię brat Franciszek. Uważam, że powinieneś wykładać świętą teologię naszym braciom. Jak jest to napisane w regule, czuwaj nad tym, aby duch i modlitwa nie zgasły w ich sercach. Z Bogiem, pisał święty Franciszek. Kaznodziejska sława świętego Antoniego dotarła do Rzymu. Papież Grzegorz IX zaprosił go w roku 1228 do głoszenia kazań dla pielgrzymów, którzy licznie przybywali do grobu świętego Piotra. Z Rzymu Antoni udał się do Padwy, gdzie w Wielkim Poście roku 1231 ze szczególną gorliwością wzywał do poprawy życia. Jednakże wyczerpany nadmierną pracą kaznodziejską zmarł 13 czerwca tegoż właśnie 1231 roku. Zmarł w opinii świętości w klasztorze klarysek w Arcella koło Padwy, mając zaledwie 36 lat. Został pochowany przy kościele Matki Bożej, a w niecały rok później ten sam papież Grzegorz IX, który zaprosił go do Rzymu, ogłosił Antoniego świętym. Nastąpiło to tak szybko, ponieważ za jego sprawą dokonywały się liczne cuda, zwłaszcza cuda uzdrowienia z różnych chorób. Niebawem nad jego grobem wybudowano okazałą bazylikę, w której dziś znajdujemy również polskie akcenty. Na przykład zaraz przy wejściu do bazyliki z lewej strony jest ołtarz świętego Maksymiliana Kolbe, a w głębi bazyliki kaplica świętego Stanisława ze Szczepanowa, w której umieszczono liczne epitafia wielkich Polaków związanych z Padwą. Oczywiście sercem bazyliki jest grób świętego z marmuru obwieszony mnóstwem karteczek z prośbami o wstawiennictwo, a także licznymi zdjęciami osób, które zaginęły, albo zdjęciami tych osób, które proszą o łaski, albo też za te łaski dziękują. To piękny włoski zwyczaj oddawania czci świętym. Jednakże dla mnie osobiście najbardziej wzruszający był moment, kiedy widziałem, jak osoby przychodzące do grobu dotykały dłonią marmuru albo opierały czoło i w ten sposób modliły się do świętego, wyrażając w taki właśnie fizyczny sposób pragnienie bliskości, a nawet poufałości ze świętym. W roku 1981 z okazji 750-lecia śmierci świętego Antoniego dokonano otwarcia grobu dla zbadania doczesnych szczątków, które o dziwo bardzo dobrze się zachowały. Okazało się, że Antoni był szczupły i wysokiego wzrostu, miał około 190 cm i o pociągłej twarzy. Jego szkielet, mimo takiego upływu czasu, zachował się w bardzo dobrym stanie, niemal w całości. Brakowało tylko lewego przedramienia z dłonią i dolnej szczęki, które wraz z doskonale zachowanym językiem umieszczone są w szklanym relikwiarzu w apsydzie za głównym ołtarzem w bazylice. Można je tam oglądać całkiem z bliska. To prawda, że widok szczęki i języka świętego Antoniego jest dla nas szokujący. Niemniej chciano w ten sposób podkreślić, że Bóg posłużył się jego aparatem mowy dla dokonania tak wielkiego dzieła nawracania licznych ludzi. Jeszcze jako augustiański nowicjusz Ferdynand późniejszy święty Antoni, z zapałem studiował Pismo Święte. A ponieważ miał doskonałą pamięć, więc mówiono, że gdyby nagle zniknęły wszystkie egzemplarze Pisma Świętego, to święty Antoni mógłby je bez trudu odtworzyć z pamięci. Zapewne w jego dokładnej znajomości Pisma Świętego leży jedna z przyczyn tak skutecznego kaznodziejstwa. Kilkanaście lat temu, zwiedzając Paryż, chyba w kościele świętego Stefana, oglądałem uroczą figurę świętego Antoniego, który jak zwykle trzymał dzieciątko Jezus na ręku, ale tym razem dzieciątko nie drzemało ufnie na jego ramieniu, jak to zwykle się przedstawia, ale szeptało mu coś do ucha. W ten bardzo plastyczny sposób artysta chciał podkreślić, że Antoni przemawiał z Bożego natchnienia. Pozostawił też zbiory kazań na niedzielę i święta. A w uznaniu jego nadprzyrodzonej mądrości i świętości papież Pius XII, 60 lat temu dokładnie, ogłosił go doktorem Kościoła, nadając mu przydomek doktor Evangelicus. Biografia świętego Antoniego z Padwy odnotowuje niezliczone cuda i nadzwyczajne zjawiska mistyczne w jego życiu. Między innymi miał dar bilokacji, czyli jednoczesnego przebywania w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Prawdopodobnie miał też inny niezwykły dar, zwany agibilnością, który polega na bardzo szybkim przemieszczaniu się bez użycia jakichkolwiek środków transportu. Okazuje się bowiem, że Antoni, jak podają kroniki, w ciągu jednej doby odbył podróż z Padwy do Lizbony i z powrotem. A było to przecież w XIII wieku, kiedy nie znano jeszcze ani samolotów, ani szybkiej kolei. Jeżeli rzeczywiście takie zjawiska miały miejsce, to jest to znak Bożego działania i równocześnie zapowiedź takiego stanu naszego ciała, jakim cieszyć się będziemy po zmartwychwstaniu, kiedy nie będzie już żadnych ograniczeń ani fizycznych, ani tym bardziej czasoprzestrzennych. W każdym razie, to, co nas dzisiaj najbardziej zachwyca w tym wspaniałym przedstawicielu franciszkańskiej szkoły duchowości, to nie tyle jego cudowności, co przede wszystkim jego gorliwość w służeniu najbardziej potrzebującym oraz niezmordowana troska o zbawienie bliźnich. I takiej właśnie apostolskiej postawy powinniśmy się uczyć od świętego Antoniego zawsze, ilekroć wzywamy jego pomocy w różnych naszych codziennych potrzebach.